Nie wolno mi, nie wolno mi kochać ciebie. Nie wolno mi przy tobie być, nawet we śnie. Mówią, że masz za mało lat, żeby wiedzieć, czy to już jest prawdziwa miłość, czy nie. Niech sobie mówią, cóż obchodzi mnie cały świat. Ty wiesz dobrze, że bardziej cię kocham każdego dnia. Nie wolno mi, nie wolno mi przyjść do ciebie, więc piszę list. Nie czekaj na mnie, nie przychodź dziś. Chcę jeszcze raz, tysięczny raz cię zapewnić, że kochać cię będę, choć nie wolno mi. Co mi tam ludzie, co obchodzi mnie cały świat. Ty wiesz dobrze, że bardziej cię kocham każdego dnia.
Przygotowuję ten program przed uroczystościami związanymi z odebraniem nagród przyznanych przez Komitet Noblowski. Słuchacze pamiętają zapewne, że laureaci otrzymują nagrody 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, która nastąpiła w 1896 roku. Nie będę jednak mówić o laureatach, wprost przeciwnie. Przytoczę artykuł o tym, że wielu wynalazców umierało w zapomnieniu. Artykuł pochodzi sprzed II wojny światowej, z wydawanego w Poznaniu Dziennika Porannego. Ukazał się w numerze z 10 lutego w 1938 roku bez podpisu autora. Przed 75 laty sąd francuski skazał na 3 lata więzienia za oszustwo obywatela amerykańskiego nazwiskiem Goodyear. Sprawa ta przypomina nam się teraz w związku z olbrzymim rozwojem w Ameryce firmy Goodyear, która wyspecjalizowawszy się w produkcji opon samochodowych, stała się dziś jednym z największych konsumentów kauczuku na świecie. Nazwa Goodyear w dosłownym znaczeniu dobry rok pochodzi od nazwiska wynalazcy kauczuku, którego historia nie może jednak służyć za zachętę do zostania wynalazcą. Przed 100 laty ludzkość znała kauczuk, lecz nie wiedziała, co trzeba robić, ażeby uodpornić go na działanie temperatury. Wielu uczonych pracowało nad tym usilnie, lecz rezultaty ich pracy były bardzo nikłe. Wśród nich wyróżnił się swą uporczywością Karol Goodyear z New Haven, który w niewielkim laboratorium trawił całe dni na poszukiwaniach procesu, który by kauczukowi dał większą trwałość. Po zastosowaniu kwasu azotowego wynalazca otrzymał co prawda pewne rezultaty, nie posiadały one jednak większego znaczenia. Niemniej pierwsze wyniki zachęciły go do dalszych poszukiwań. Pewnego dnia, gdy zniechęcony zamierzał już zrezygnować z dalszej pracy, do rozczynu kauczuku wrzucił przez omyłkę siarkę. W oczach zdumionego Goodyeara nastąpił momentalnie nieznany mu proces i w parę minut później wynalazca skonstatował, że kauczuk stał się nagle zupełnie innym niż był poprzednio. W ten sposób został wynaleziony proces wulkanizacji gumy stosowany do chwili obecnej. Goodyear pracował nad udoskonaleniem wynalazku jeszcze przez 4 lata, po czym opatentował go i przystąpił do praktycznego wykorzystania. Na próżno jednak szukał finansistów, którzy by się tym zainteresowali, a gdy w końcu założył fabrykę we Francji, Oskarżono go tam o oszustwo i skazany został przez sąd, który uznał, iż jego proces wulkanizacji kauczuku nie posiada żadnej wartości. Goodyear zaciągnął ponadto wiele długów, których nie potrafił spłacić, i to przyczyniło się do nałożenia na niego dalszej ostrej kary. Po odsiedzeniu jej powrócił do Ameryki, gdzie umarł w skrajnej nędzy, podczas gdy konkurenci, skradłszy mu wynalazek, podorabiali się na nim ogromnych fortun. Historia Goodyeara przypomina historię miliardera amerykańskiego Carnegie i jego wspólnika Pullmana, z których pierwszy był nazywany w Ameryce królem kolei, drugi zaś, jak już samo nazwisko wskazuje, królem Pullmanów. W Pittsburgu w 1860 roku Pensylwańska Kompania Kolejowa prowadziła roboty kolejowe, które sprawdzał jeden z jej administratorów. Przechodząc torem kolejowym spotkał on robotnika, który niezwykle wzruszony trzymał w chustce jakiś przedmiot i chciał go przedstawić administratorowi. Ten, początkowo oburzony śmiałością robotnika, później zaś zdziwiony przedmiotem, który w ręku swym trzymał robotnik, zaczął go szczegółowo oglądać i ze zdziwieniem skonstatował, że jest to wagon kolejowy wykonany z niezwykłą precyzją z puszek od konserw. W środku, w miejsce foteli i ławek, znajdowały się jednak łóżka. W wagonie tym nic nie brakło. Drzwi się otwierały, koła obracały, lecz nie to zainteresowało administratora. Oczy jego skierowane były na owe łóżka i nie mówiąc jednego słowa, bez podziękowania, udał się do swego biura, gdzie czekał go inny administrator, Pullman. Obydwaj zaczęli z uwagą egzaminować przedstawiony im wagon. 3 lata później pociągi Pullmany zaopatrzone w łóżka przebiegały po wszystkich liniach kolejowych w Ameryce. Carnegie i Pullman stali się jednymi z najbogatszych ludzi w Ameryce. Jedynie tylko robotnik, prawdziwy wynalazca Pullmana, pozostał w cieniu i umarł w nędzy. Nazywał się on Woodruff. Rzadko kiedy zdarza się bowiem, ażeby wynalazca potrafił wykorzystać swoje prace. Do tych ostatnich należał Ernest Solvay, założyciel słynnej firmy Solvaya, której majątek oceniany jest na kilka milionów franków. Ernest Solvay, dziś już nieżyjący, wynalazł niezwykle prosty i tani sposób fabrykowania sody konsumowanej w olbrzymich ilościach przez fabryki szkła i mydła. Zdał on sobie bowiem doskonale sprawę, iż odkrył złotodajną żyłę, dlatego postanowił sam eksploatować ten wynalazek. W pierwszych latach, 1864 rok, Solvay fabrykował do 900 ton sody rocznie, podczas gdy jednocześnie rynek pochłaniał około 375 tysięcy ton sody fabrykowanej metodą poprzednika. W 1902 roku Solvay obniżył cenę z 400 franków na 110 za tonę i jednocześnie jego najrozmaitsze fabryki, rozrzucone po całym świecie, m.in. w Polsce, dostarczały ponad 1,5 miliona ton rocznie, podczas gdy dawną metodą wyrabiano już tylko 150 tysięcy ton. Solvay umarł jako jeden z najbogatszych ludzi na świecie, pozostawiając po sobie oprócz pieniędzy wiele dzieł oraz cały szereg instytutów naukowych, gdyż u schyłku swego życia zasłynął jako wielki filantrop. Jedni umierali w zapomnieniu, innych nagradzano, potem również o nich zapominano, jednak na szczęście dla tak zwanej potomności o wielu wynalazcach i uczonych się pamięta. Zanim podam niedawny przykład takiej pamięci, krótka notka z wydawanych w Krakowie Nowości Ilustrowanych dotycząca Jana Łukasiewicza. Ukazała się 24 lutego 1906 roku pod tytułem Odznaczenie młodego uczonego. Dowiadujemy się, cytuję, że czasopismo warszawskie Przegląd Filozoficzny rozpisało swego czasu konkurs na dwie prace z zakresu filozofii ścisłej, podając dwa tematy: o przyczynowości i drugi metody w etyce. Prac nadesłano wiele, sąd konkursowy zaś, złożony z wybitnych polskich filozofów, przyznał jedną nagrodę w wysokości 500 rubli znanemu uczonemu doktorowi Julianowi Ochorowiczowi z Warszawy. Drugą zaś, w tej samej wysokości, za pracę na temat o przyczynowości doktorowi Janowi Łukasiewiczowi, jednemu z najmłodszych naszych uczonych. Oto jego portret. Doktor Jan Łukasiewicz liczy dopiero niespełna 28 lat, urodził się bowiem w roku 1878 we Lwowie. Tam też uczęszczał do szkół, a następnie na uniwersytet, gdzie studiował filozofię ścisłą pod kierunkiem profesora doktora Twardowskiego. Już jako student uniwersytetu zwrócił na siebie uwagę profesorów i kolegów wybitnymi swymi zdolnościami i niezwykłą pracowitością. Przez kilka lat był w owym czasie sekretarzem, a następnie przewodniczącym kółka filozoficznego czytelni akademickiej, a kółko to wówczas stanęło na szczycie rozwoju swego. W roku 1902 uzyskał stopień doktora filozofii, po czym otrzymawszy stypendium z Wydziału Krajowego, wyjechał na dalsze studia za granicę i przez rok bawił w Berlinie, a następnie w Belgii. Obecnie mieszka we Lwowie i tu oddaje się dalszym pracom i studiom. Po tej informacji z przeszłości, informacja sprzed kilku zaledwie tygodni. W stolicy Irlandii, Dublinie, 21 listopada tego roku odbyły się uroczystości związane ze sprowadzeniem do Polski ciała profesora Jana Łukasiewicza, wybitnego logika, filozofa i ministra w rządzie II Rzeczypospolitej. Dzień później, czyli 22 listopada, szczątki uczonego zostały pochowane w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego sylwetkę przybliżę tu w dużym skrócie. Urodził się 21 grudnia 1878 roku we Lwowie, zmarł 13 lutego 1956 w Dublinie. To nie tylko naukowiec zajmujący się logiką i filozofią, to jeden z twórców Polskiej Szkoły Matematycznej, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Warszawskiego i od roku 1946 Uniwersytetu Dublińskiego. To także polityk. W 1919 roku był ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Ignacego Paderewskiego. Do dzisiaj stosuje się w informatyce tak zwaną notację polską, zwaną też notacją Łukasiewicza, i jej modyfikację znaną jako odwrotna notacja polska. Zapewne wiele osób zastanawia się nad tym, jaka jest różnica między wynalazkiem a odkryciem. Odczyt popularny na ten temat wygłosił 23 marca 1873 roku Aleksander Głowacki. Na wszelki wypadek przypomnę, że to imię i nazwisko znanego pisarza, podpisującego swe utwory jako Bolesław Prus. Odczyt o odkryciach i wynalazkach wygłoszony został 150 lat temu, więc o tyle należy powiększyć podawane w nim liczby. Mówca rozpoczął tak. W niniejszej pogadance zastanowimy się nad odkryciami i wynalazkami. Aby ułatwić zrozumienie wykładu, rozdzielę go na trzy krótkie części. W pierwszej powiem, czym są odkrycia i wynalazki i jakie mają one dla ludzi znaczenie. W drugiej objaśnię, w jaki to mniej więcej sposób powstają wynalazki i odkrycia. W trzeciej wreszcie części zastanowię się nad tym, cośmy robić powinni, aby przyjąć udział w ogólnym naukowym i przemysłowym ruchu ucywilizowanych ludów. Zacznijmy od określenia, co znaczy odkrycie, a co wynalazek. Odkryciem nazywa się poznanie jakiejś rzeczy, która istniała i istnieje w naturze, a której ludzie poprzednio nie znali. I tak, Przed 400 laty i dawniej ludzie sądzili, że na Ziemi znajdują się tylko trzy części świata, to jest Europa, Azja i Afryka. Dopiero w roku 1492 Krzysztof Kolumb, Genueńczyk, wypłynąwszy z Europy na Ocean Atlantycki i ciągle na zachód, po kilkudziesięciodniowej podróży dotarł do części świata, której dotąd Europejczycy nie znali. Na tym nowym lądzie znalazł on ludzi koloru miedzianego, chodzących nago, znalazł inne rośliny i inne zwierzęta niż w Europie. Słowem odkrył nową część świata, którą późniejsi nazwali Ameryką. Mówimy, że Kolumb odkrył Amerykę, dlatego że Ameryka od dawna już istniała na Ziemi. Wynalazkiem nazywa się zrobienie takiej rzeczy, której dotąd nie było i której natura sama zrobić nie może. I tak, przed 500 laty i dawniej nie znano w Europie prochu. I dopiero około 1379 roku Bertolt Schwarz, zakonnik fryburski, mieszając saletrę, siarkę i węgiel, przekonał się, że z tych materiałów zrobić można masę wybuchową. Ponieważ proch w naturze sam się nie tworzy, dopiero przez człowieka musi być zrobiony, przeto mówimy, że Schwarz proch wynalazł. Podobnież przed 50 laty nie znano jeszcze lokomotyw, nie umiano ich budować. Dopiero w roku 1828 Stevenson, inżynier angielski, zbudował pierwszą lokomotywę i w ruch ją puścił. Mówimy więc, że Stevenson wynalazł lokomotywę, bo machina ta poprzednio nie istniała, bo sama wśród natury powstać nie mogła i tylko mógł ją zrobić człowiek. Pamiętajmy więc, że jeżeli astronom za pomocą jakiejś wybornej lunety dostrzeże na niebie nieznane dotąd światełko, wówczas należy powiedzieć, że człowiek ten zrobił odkrycie. Tak samo marynarz zrobi odkrycie, jeżeli pływając po morzu zobaczy jakąś nieznaną nikomu wyspę. Tak samo powiemy, że naturalista zrobił odkrycie, jeżeli znalazł nieznaną dotąd roślinę, zwierzę lub kamień. Lecz jeżeli ktoś wybuduje żniwiarkę, zegar, machinę do szycia, jeżeli z węgli otrzyma farby, jeżeli zrobi stal różną od tej, która jest dzisiaj, wówczas człowiek taki zrobi wynalazek. To jest, zrobi rzecz przedtem nieznaną, której sama natura zrobić by i zachować nie mogła. Historia, czyli nauka o tym, co się w dawnych czasach działo pomiędzy ludźmi, uczy nas, że odkrycia i wynalazki nie od razu powstały, ale że pojawiały się stopniowo. Przed 40 laty nie znano telegrafów elektrycznych, przed 50 nie było lokomotyw, przed 70 laty nie znano statków parowych, a przed 100 laty nie jadali ludzie kartofli. Przed 110 nie używali machin do przędzenia, przed 200 nie znano zegarów sprężynowych, przed 400 nie znano Ameryki, przed 450 nie umiano drukować książek, przed 600 lat nie umiano wyrabiać świec. Przed 1200 lat nie umiano prząść nici. Jeszcze dawniej nie znano szkła, żelaza, cegły itd. Ludzie żyjący przed kilkoma tysiącami lat w Europie nie umieli budować domów, mieszkali w jaskiniach. Nie umieli uprawiać roślin tkackich i zbożowych, dlatego żywili się prawie wyłącznie mięsem, a odziewali skórami. Broń ich była kamienna, mieli małe piły z wyszczerbionych kości. Dziś pojąć nawet nie możemy ich niedostatku i trudności, z jakimi na każdym kroku walczyć musieli. Bez przesady powiedzieć można, że każdy z nas łatwiej przepiłuje sztabę stalową niż o nie kawałek drewna, że najnędzniejszy człowiek lepiej się ma i jest szczęśliwszy niż podówczas byli książęta i naczelnicy ludu. Jeżeli na odwrót od owych odległych czasów posuwać się będziemy ku epoce obecnej, przekonamy się, że w każdym stuleciu powiększała się liczba odkryć i wynalazków, poprawiał się byt ludzi, rozszerzały się ich wiadomości. To stopniowe doskonalenie się społeczeństw ucywilizowanych, ten ciągły przyrost wiadomości o przedmiotach istniejących w naturze, to ciągłe powiększanie się ilości narzędzi i materiałów użytecznych nazywa się postępem albo rozwojem cywilizacji. Z kolei możemy przystąpić do poznania korzyści, jakie ludzkość odnosi z odkryć i wynalazków. Korzyści te są nieobliczone i ja też nie mam zamiaru ich wyliczać, ale chcę tylko na niektóre z pomiędzy nich zwrócić uwagę. Odkrycia i wynalazki wpływają na polepszenie dobrobytu i pozwalają ludziom rozmnażać się bez obawy głodu i nędzy, jakie panowały dawniej. Odkrycie na przykład Ameryki i Australii oddało w ręce ludzkości przeszło 900 tysięcy mil kwadratowych gruntu, bardzo urodzajnego i bogatego. Miejsca więc na mieszkanie nieprędko zabraknie. Miliony już rodzin przeniosły się z Europy do nowo odkrytych części świata i dorobiły się tam ogromnych majątków. Prócz tego z Ameryki pochodzą kartofle, które już nieraz ocaliły Europę od głodu. Z drugiej zaś strony rokrocznie przywożą stamtąd mnóstwo zboża, bawełny, wełny, drzew kosztownych, a tym sposobem dostarczają nam nowych środków do życia. Lecz nie tylko wielkie odkrycia wpływają na dobrobyt i o mniejszych to samo powiedzieć można. Dalej Aleksander Głowacki podaje jeszcze wiele innych przykładów, między innymi na to, że wynalazki i odkrycia oszczędzają czas, pieniądze, ale o tym powiem może innym razem. Obiecałam przecież kilka anegdot. Teraz tematem będzie już nie wynalazczość i nie geniuszostwo, lecz refleks i pomysłowość. Czyli zaprezentuję kilka anegdot, które znalazłam w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej pod adresem polona.pl. Pochodzą z książki Lamus Humoru, zbiór anegdot z życia sławnych ludzi, wydanej przez Towarzystwo Wydawnicze Rubikon w 1935 roku w Warszawie. Verdi nie znosił zbieraczy autografów. Jednemu z nich, skromnemu zawiadowcy stacji Racolta we Włoszech, udało się jednak uzyskać autograf autora Traviaty, i to w nader oryginalny sposób. Na tej stacyjce pociąg idący do Wenecji musiał zatrzymać się na dłużej. Zawiadowca stacji, poznawszy Verdiego, a wiedząc, że nie udziela on autografów, wszedł do przedziału, w którym jechał kompozytor, rzekomo celem skontrolowania biletów. Widzę, że wagon ten nie jest zbyt czysty. Czy to panu nie przeszkadza? Zwrócił się z pytaniem do Verdiego. Owszem, przeszkadza, ale niestety i inne wagony nie są bardziej czyste. Mimo to nie powinien pan opierać swych nóg o siedzenie. Tego nie robi kulturalny człowiek. Do diaska, zawołał podenerwowany Verdi. Czy nie uważa mnie pan za kulturalnego człowieka? Niestety nie. Ależ to przechodzi pojęcie. Proszę o książkę zażaleń. Ja panu pokażę, kim jestem. Naczelnik stacji powrócił wkrótce ze swą książką autografów, a Verdi przez nieuwagę wpisał do niej swe zażalenie. I podpisał je. A tu o wyrazach uznania okazanych w raczej nietypowy dla zwykłego człowieka sposób. Wysiadłszy pewnego dnia z metra, opowiada Charlie Chaplin, poczułem w kieszeni jakiś dość ciężki przedmiot, który okazał się wspaniałym zegarkiem. Udałem się na policję i złożyłem odpowiednie zeznanie. Nie chciano mi wierzyć, przypuszczając, że to jakiś nowy kawał reklamowy. Ale już nazajutrz otrzymałem list tej oto treści. Drogi panie Chaplin, piszący ten list jest zawodowym doliniarzem. Wczoraj pracowałem w metrze i ledwo zdążyłem wyciągnąć u frajera złoty zegarek, gdy zobaczyłem pana. Będąc gorącym wielbicielem pańskiego talentu, proszę pana przyjąć ten dar z takąż radością, z jaką ja go panu składam. Przez rok zegarek leżał w urzędzie policyjnym, a ponieważ nikt się po niego nie zgłosił, przysłano mi go. Odtąd noszę go stale jako najdziwniejszy dowód szczerego uznania, dodał Charlie Chaplin. Tomasz Edison oprowadzał kiedyś liczne grono znajomych po swej posiadłości. Wszystko rozumiem, ale dlaczego brama wjazdowa tak ciężko się otwiera, to tego nie rozumiem, rzekł jeden z gości. Nie jest to jej wina, odpowiedział ze śmiechem genialny wynalazca. Jest ona przy pomocy elektryczności połączona z odpowiednim kotłem w pracowni i w chwili, gdy pan ją otwierał, pańskie mięśnie wykonały pracę potrzebną do przelania 50 litrów wody ze zbiornika do kotła. Jest to więc niejako ukryty podatek wjazdowy. Caruso, śpiewając pewnego razu w tytułowej roli w Otellu, zapomniał ucharakteryzować na czarno również ręce. Gdy w drugim akcie wyciągnął dłonie ku Desdemonie, spostrzegł, że zapomniał włożyć specjalnych czarnych rękawiczek. Zauważyła to również publiczność. Na sali dał się słyszeć szmer niezadowolenia. Na szczęście był to koniec aktu i kurtyna zapadła. Dyrektor teatru, spodziewając się skandalu, był zrozpaczony. Caruso przyrzekł ten błąd naprawić. W następnym akcie jednak Caruso, jako Otello, zjawił się na scenie z całymi rękami białymi. Publiczność zaczęła już okazywać niezadowolenie z powodu takiego lekceważenia. Skandal wisiał w powietrzu. Aż tu, w pewnym momencie, Caruso szerokim gestem zaczyna zdejmować z rąk białe rękawiczki, spod których ukazały się ręce hebanowej barwy. Sytuacja była uratowana. Caruso zdołał w czasie przerwy wystarać się o parę rękawiczek koloru cielistego, które włożył na uczernione już ręce i w czasie gry zdjął je, naprawiając w ten sposób swoje przeoczenie z poprzedniego aktu. Kolejny program Twojego Radia, przygotowany przez Jolantę Pawluk, a zrealizowany przez Stefana i Tadeusza Szochowskich, zbliża się do końca. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Nie przeproszę, może skreślić nas.
Zapraszamy do reklamy.